Za założyciela skautingu uznaje się urodzonego jeszcze w XIX wieku Roberta Baden-Powella. Na początku była to mała grupa chłopców, chcąca wyrwać się z zatłoczonych miast. Skauting miało budzić w nich patriotyzm, ducha obywatelskiego, poszanowanie przyrody i wypełnić naturalne luki w wychowaniu szkolnym. Swoje spostrzeżenia Baden-Powell zapisał w książce Scouting for Boys. Wkrótce książką zainteresowały się organizacje młodzieżowe w całej Anglii, przez co tworzony przez niego ruch stawał się coraz większy. W 1910 roku organizacja skautowa miała liczyć aż 100 tysięcy członków. Do Polski myśl Baden-Powella dotarła relatywnie szybko, a początki polskiego harcerstwa sięgają 1910 roku. Wówczas to Polska nie była niepodległym państwem, lecz myśl o wolnej i suwerennej ojczyźnie nigdy nie zniknęła z serc narodu. Nic więc dziwnego, że początki polskiego harcerstwa są silnie związane z pracą na rzecz odzyskania niepodległości. Ruchy harcerskie musiały działać w konspiracji, tak w zaborze niemieckim, jak i rosyjskim. Wyjątkiem był tutaj tylko i wyłącznie zabór austriacki. Momentem przełomowym miał stać się wybuch I wojny światowej. Nadarzająca się szansa na odzyskanie wolnej Polski nie mogła nie zostać wykorzystana przez polskich harcerzy. Ci najpierw zaangażowali się w walkę w polskich oddziałach u boku zaborców, a później walczyli o polskie granice już w polskich mundurach. To m.in. dzięki wychowaniu harcerskiemu Orlęta Lwowskie tak skutecznie broniły miasta. Harcerze byli obecni niemal w każdym czynie niepodległościowym po I wojnie światowej. Byli zaangażowani w powstaniach śląskich, powstaniu wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej. To właśnie ta karność i ofiarność miała stać się mitem założycielskim polskiego harcerstwa, który zdeterminował rozwój tego ruchu przez następne dziesięciolecia. Różnice pomiędzy klasycznym skautingiem założonym w Anglii przez Roberta Baden-Powella a polskim harcerstwem idealnie podsumował Andrzej Małkowski. Napisał on, że harcerstwo to skauting plus niepodległość. W wolnej Polsce harcerze cieszyli się ogromnym uznaniem społeczeństwa. Wykonywali przecież tak potrzebną pracę na rzecz odbudowy kraju. Kraju i idei powracającej na mapy po 123 latach. Wybuch II wojny światowej był dla Polski bodaj największym wyzwaniem w historii, a przegrana kampania w 1939 roku wymagała od polskiej młodzieży patriotycznej kolejnego poświęcenia. Harcerze stanowili więc idealny fundament do budowy polskiego państwa podziemnego. Ich oddanie na rzecz Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych jest trudne do przecenienia. Po raz kolejny harcerze brali udział w każdym znaczącym czynie niepodległościowym, czego symbolem stało się Powstanie Warszawskie i walka Szarych Szeregów. Mimo ogromu zniszczeń, okupacji i stracenia suwerenności na rzecz Sowietów na ponad 45 lat, Polska przetrwała. Przetrwał też skauting plus niepodległość. W dzisiejszym podcaście Żołnierskie historie, żołnierska przyszłość porozmawiamy o współczesnym harcerstwie i jego związkach z Wojskiem Polskim. Ja nazywam się Radosław Lech, a ze mną w studiu
starszy sierżant Szymon Witkoś. Dzień dobry.
A także
witam serdecznie, czuwaj, Monika Chmiel.
Nasz program uświetni też specjalna oprawa dźwiękowa, nadesłana nam przez zespół Wszyscy Byliśmy Harcerzami. Drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny krajka. Słońce się wznosi nad stodołą, będzie tańczyć walca. A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie na skrzydła. A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Z Spotykamy się dziś na świeżo po Dniu Myśli Braterskiej, tak więc okoliczności są dosyć wyjątkowe, ale wyjątkowi są też nasi goście. Monika Chmiel jest harcerzem, a przy okazji pracownikiem cywilnym wojska. I to właśnie Monika odpowiada za cudowne grafiki do naszego podcastu. Pan sierżant również jest harcerzem, z wieloletnim stażem, ale też żołnierzem Kompanii Dowodzenia 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na początek może opowiedzcie, jak wyglądała wasza droga harcerska, no i jakie funkcje dzisiaj piastujecie?
Ojejku, moja droga harcerska zaczęła się dosyć późno, bo z reguły wszyscy zaczynają w wieku 6 lat, a ja miałam 15-16 i właściwie to za karę pojechałam na obóz harcerski. No i rodzice się nie spodziewali, że mi się spodoba. I zostałam. Moim pierwszym obozem był Grunwald. No, ścieżka harcerska to długie, długie przeboje, wiele przygód i wiele doświadczenia w swojej, że tak powiem, karierze. Już byłam komendantem chówca, zastępcą komendanta chorągwi ZHP, a nawet przez 2 miesiące pełniłam obowiązki komendanta chorągwi. Obecnie pełnię obowiązki i jestem przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich w swoim chówcu, w chówcu Ziemi Lidzbarskiej.
A faktycznie, jak to jest? Te umiejętności nabyte w harcerstwie są pomocne w służbie wojskowej? Czy to był taki naturalny krok, żeby zostać żołnierzem?
Tak, na pewno kreatywność, bo jednak w harcerstwie uczymy się przede wszystkim kreatywnego myślenia, samodzielności i to, że tak powiem, wskazało mi ścieżkę, drogę kariery zawodowej i to, co w tym momencie wykonuję, czyli grafikę, jakieś projekty graficzne, to się wzięło, miało swoje początki właśnie w ZHP, bo też tam, że tak powiem, to robiłam.
Zaczęło się w roku 2003. Na początku tak naprawdę człowiek nie wiedział, w co się pakuje. Dopiero po 2, 3, 4 zbiórkach dowiedziałem się, jak to wygląda, co to jest te harcerstwo. No i zostałem tak naprawdę do tej pory. Na początku jeszcze jak pełniłem funkcję troszeczkę poniżej komendy chówca, czyli gdzieś tam komisja rewizyjna czy drużynowy, to człowiek nie myślał dalej o mundurze. Nie wyobrażałem sobie gdzieś tam iść do wojska czy do innych formacji. Natomiast tak wyszło, że podjąłem ten pewien krok. No i jestem, tak? I gdzieś tam się służy teraz właśnie w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na Kompanii Dowodzenia. I te umiejętności, które nabyłem w harcerstwie, tak naprawdę bez nich no, nie robiłbym takich bardzo ciekawych rzeczy na zajęciach dla żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Jako instruktor, jako no, wiele funkcji gdzieś tam się pełni, więc dużo rzeczy się robi.
Ma przygoda swe drzwi, chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu lśnią oczy słów, wilcze kłyje rykiem, powietrze drży, tylko gwiazdy przyjazne nam są. Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starzejemy się.
Obozy harcerskie kojarzą się z jakąś formą survivalu. I tu pojawia się pytanie, czy ten survival wojskowy i harcerski polegają w gruncie rzeczy na tym samym, czy są jakieś znaczące różnice, które warto byłoby tutaj wspomnieć?
Jeżeli chodzi o survival, jeżeli chodzi o takie przetrwanie gdzieś tam w lesie, w harcerstwie no, nie nazywamy tego, że tak powiem, survivalem, tylko bardziej idziemy w bushcraft. Jest to takie stricte poszanowanie gdzieś tam przyrody w działaniu w lesie. W wojsku nazywamy to survivalem, chociaż to są dość podobne rzeczy, różnią się wieloma sprawami, aspektami. Będąc w terenie z żołnierzami, no, również się zwraca uwagę na naturę, tak żeby nie niszczyć przyrody. Natomiast działanie tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozpalanie ognisk czy budowanie jakichś miejsc do noclegu, są inne. Bardzo podobne, natomiast są pewne różnice. Tak naprawdę wchodząc w działanie gdzieś tam w terenie, musimy znaleźć takie miejsce, które no, jest odpowiednie na nocleg, natomiast niewidoczne gdzieś tam z drogi, tak, żeby nie być zauważonym. Uczymy się takich technik, które pomagają nam w szybkim demontażu takich szałasów. No, generalnie wszystkie te umiejętności tak naprawdę wyniosłem z harcerstwa.
Oprócz umiejętności przetrwania w lesie, czyli survivalu, harcerze uczą się umiejętności na całe życie. My nazywamy to sprawności. Praktyczne umiejętności, które potrafią przełożyć się na życie codzienne. Uczą się tak naprawdę odpowiedzialności, punktualności, dyscypliny, jakiejś karności wobec starszych przyłożonych. Ciężko to tak wytłumaczyć na sucho, ale oprócz takich typowych właśnie umiejętności, też mogą zdobywać poprzez wykonywanie różnych zadań, badań sprawności, typu na przykład nauka na gitarze. Te sprawności można łatwo nawiązać do skautowych sprawności. Na pewno spotkaliście się już z widokiem munduru skauta, na przykład na jakimś filmie, gdzie miało pełno takich kółeczek przyszytych do munduru. I w ZHP, w harcerstwie też to funkcjonuje. I u nas to się nazywają właśnie sprawności. I na przykład, nie wiem, mogą się uczyć szyć, albo za jakieś działania wolontariackie, albo za właśnie takie już bardziej ciężkie zadania, na przykład u nas to się nazywa sprawność trzy pióra, czyli przetrwanie jednej nocy w lesie, tak żeby ciebie nikt nie zauważył, jeden dzień bez jedzenia, czyli tylko o wodzie i o suchym chlebie. I trzecie to jest cały dzień bez rozmów z kimkolwiek. No to może być trudne, bo z reguły harcerze to gaduły.
W harcerstwie jest wychowanie tego młodego człowieka wszechstronnie tak naprawdę i bardzo porównywalnie jest w wojskach.
Tak jak wspomniałem wcześniej, Dzień Myśli Braterskiej jest za nami, ale co w zasadzie oznacza dla was, harcerzy, ten termin? Przy okazji opowiedzcie, jak wiele znajomości takiej prawdziwie braterskiej przetrwało do dzisiaj.
Ja może powiem w skrócie. To są przyjaźnie na całe życie. Ja w tym momencie posiadam przyjaciół z całej Polski, zapoznanych gdzieś tam na szlaku harcerskim i spotykamy się raz, dwa razy w roku z okazji na przykład ogólnopolskich lotów grunwaldzkich i czujemy się po prostu jak taka familia, rodzina, która wiecznie się znała od zawsze i mimo, że nie widzimy się cały rok, no to jakby mamy zawsze o czym rozmawiać, zawsze jest ten uśmiech na twarzy. No ale generalnie braterstwo, no to jest ten cały nasz wolontariat harcerski, który przyświeca nam głównie ta idea.
Wstępując do harcerstwa, nawet nie byłem świadom tego, jak wpłynie to na moje życie. I rzeczywiście, no, mam takich znajomych z samego początku wejścia w szeregi ZHP, harcerstwa naszego. I do tej pory ta znajomość trwa, tak? Już część ludzi nie funkcjonuje w szeregach, natomiast pamiętają tamte lata i chętnie wracają wspomnieniami. Głównie jest ten wolontariat, pomoc potrzebującym, wspieranie się gdzieś tam wzajemnie, działania na rzecz różnych innych środowisk, tak? Uważam, że młodzież, którą wychowujemy, bardzo fajnie i bardzo dobrze sobie radzi w życiu. Tak naprawdę zależy się od tego, jak sobie poukładamy te plany, czyli służbę i w harcerstwie i służbę w wojsku. Gdzieś tam po części to trochę ze sobą współpracuje. Tak naprawdę w życiu jest tak, że no niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego podociągać tak na 100%. Chciałbym gdzieś tam naprawdę móc jeszcze bardziej działać w harcerstwie. Natomiast i tak, no, jestem komendantem chówca w Giżycku, mieszkam w Olsztynie, więc no nie jest to też łatwe. Nasza komenda, która działa w Giżycku, też jest w rozjazdach, bo studia, nie studia. I jest część młodych ludzi, no i część troszeczkę powiedzmy starszych, tak? I też współpraca, gdzieś tam wymiana tych doświadczeń z tymi młodymi ludźmi, to jest dobry krok, żeby nauczyć się takiego planowania i działania tak naprawdę na całe życie. Czyli harcerstwo jest naprawdę mega wychowawcze.
A tak chciałabym tylko nadmienić, że ja z Szymonem znamy się właśnie z Grunwaldu. Gdzieś tam nasze szlaki się przecięły, ale jesteśmy z jednej chorągwi i warmińsko-mazurskiej najlepszej.
Harcerstwo na ogół kojarzy się z osobami raczej młodymi i tutaj pojawia się pytanie, czy trudno jest pogodzić te życie dorosłe, takie pełne obowiązków, życie w biegu, z tymi obowiązkami harcerskimi?
W moim przypadku było to troszeczkę prostsze, dlatego że ja już jeszcze studiując pracowałam w ZHP w chorągwi warmińsko-mazurskiej jako szef biura. Pracowałam tam 8 lat na różnych stanowiskach. Dopiero tą różnicę w podziale czasu dnia, tygodnia, miesiące zobaczyłam, jak już zaczęłam pracować w innym miejscu i rzeczywiście zaczęło się robić troszeczkę problematyczne pogodzenie swojej pasji, idei, bo przecież ZHP się po prostu kocha i to, co się tam robi. No niestety praca mi zawodowa nie pozwalała na to, że mogę poświęcać tyle czasu, ile bym chciała. No więc musiałam na nowo nauczyć się dzielić to wszystko, ten czas. No ale zawsze blisko mnie jest gdzieś tam harcerstwo. Ja całkowicie z niego nie zrezygnowałam. Cały czas działam. Działam, tak jak już wcześniej wspomniałam, w chówcu, w Komisji Stopni Instruktorskich, co jest bardzo ważne, wychowawcze dla młodego człowieka, który właściwie ma kiedyś zarządzać tą naszą organizacją. No i działam cały czas przy ogólnopolskich zlotach grunwaldzkich, we wspólnocie drużyn grunwaldzkich. Jestem obecnie odpowiedzialna za promocję tego wydarzenia. Wcześniej robiłam program na 1500 osób, więc też to było dla mnie takie mega, mega duże wyzwanie. Wyobraźcie sobie sytuację, że teraz pracuję zawodowo, mam życie prywatne i jeszcze organizuję na lipiec imprezę, na którą przyjeżdża 1500 osób z całej Polski. No to jest duże wyzwanie i czasowo no trzeba po prostu czasami poświęcić weekend, wieczór, ale robi się to, bo się to kocha.
No tak, harcerstwo to jednak głównie wolontariat, więc trzeba wykazać się naprawdę szczególną wytrwałością, no i chyba takim zamiłowaniem, by być w stanie pogodzić życie czynnego harcerza z życiem żołnierza albo pracownika wojska.
Ja tylko chciałabym jeszcze wspomnieć, że takim właśnie dorosłym superbohaterem harcerstwa czasu zaginaczem jest właśnie Szymon, który ma bardzo, bardzo dużo różnych zainteresowań i pasji życiowych oprócz wojska i harcerstwa.
Czasami brakuje tej jednej doby w tygodniu, ze względu na to, że gdzieś tam oprócz służby w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej i działaniu w harcerstwie w Chówcu Giżycko, pracuje też jako ratownik medyczny, prowadzę swoją działalność, jeżeli chodzi o szkolenia strzeleckie, trenuję sztuki walki, więc no gdzieś tam ten czas bardzo szybko ucieka, jeżeli chodzi o cały tydzień i trzeba jakoś planować. Nauczyłem się tego tak naprawdę od małego w harcerstwie. W swojej pierwszej drużynie, 6. Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej Tornado imienia Zawiszy Czarnego, gdzie zawsze myślami wracam do tej drużyny i gdzieś tam w serduchu się cieplutko robi.
Na harcerzu podobno można polegać jak na Zawiszy. I tutaj nasuwa się mi proste skojarzenie z mottem, czy też hasłem przewodnim Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli zawsze gotowi, zawsze blisko. Czy jako harcerze, ale też osoby funkcjonujące przy wojsku, zauważacie, że to braterstwo wśród żołnierzy również funkcjonuje?
Jeżeli chodzi o żołnierzy, to myślę, że jak najbardziej, będąc na tej szesnastce, ci ludzie, którzy wstępują do terytorialnej służby wojskowej, jak najbardziej oprócz poznawania różnych technik i działania, jak to wszystko wygląda w wojsku, poznają też nowych ludzi, którzy są z różnych zakątków tak naprawdę w Armii Mazur. Z tego co wiem, co rozmawiałem z ludźmi, pewne przyjaźnie zostawały pozawiązywane po takim szkoleniu i trwają do tej pory na szkoleniach rotacyjnych.
Mi na pewno było prościej, jak przyszłam do pracy do WOT-ów właśnie, nie dlatego, że ZHP jest organizacją, można tak nazwać, paramilitarną i jakby pewne elementy się pokrywały, nie byłam całkiem zielona, jak tu przychodziłam i jak dowódca czy szef sekcji dawał mi jakieś zadanie, to nie musiałam dopytywać, bo po prostu już gdzieś tam podobne elementy się robiło, więc na pewno fajnie, że to się tak tutaj złożyło, że akurat pracuję w wojsku.
W wojsku panuje pewna hierarchia, regulaminy, no i stopnie wojskowe. A jak to wygląda w harcerstwie? A, i tutaj jeszcze przy okazji mała dygresja, bo ostatnio coraz częściej pojawia się pewien błąd, językowy błąd. Stopnie wojskowe nie mają rodzaju żeńskiego. Żołnierz to żołnierz, niezależnie od tego, jakiej jest płci. Tak więc nie ma żołnierki, nie ma szeregowej, poruczniczki i chorążyni. Jest tylko szeregowy, porucznik, no i chorąży. Jak koniecznie chcemy zasygnalizować płeć żołnierza, to mówimy oczywiście pani szeregowy, pani porucznik, pani chorąży. A jak jest w harcerstwie? Czy te odmiany tutaj występują?
W harcerstwie odmieniane są stopnie, zarówno harcerskie, jak i stopnie instruktorskie, które są jakby najważniejszymi stopniami. Takie nasze odpowiedniki wojskowe, to zaraz do tego wrócę. Mamy przewodnika, przewodniczkę, podharcmistrza, podharcmistrzynię i harcmistrza, harcmistrzynią. Ja jestem w stopniu harcmistrzyni, czyli taki generał wśród harcerzy. Długo zdobywałam stopień i musiałam przejść, że tak powiem, przez każdy etap poprzednich stopni instruktorskich. Zdobywanie takich stopni nie jest też takie bardzo proste, ponieważ stopnie są równoważne z uprawnieniami państwowymi. Na przykład stopień przewodnika jest równoważny z wychowawcą kolonijnym. Zdobywając taki stopień można jechać sobie na kolonię jako wychowawca, zarobkowo oczywiście. W przypadku podharcmistrza, harcmistrza, no to już są uprawnienia kierowników wypoczynku, równoważnych nawet z jakimiś kierowniczymi, dyrektorskimi stanowiskami. No ale żeby to zdobyć, to rzeczywiście trzeba wypracować ileś tam godzin pracy społecznej, wychowawczej, zrobić kursy zewnętrzne rekomendowane przez kuratorium oświaty, uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach, kursach, więc no, droga do tego jest długa, ba, jeszcze posiadać wykształcenie wyższe, ale warto, bo wiele się nabywa samemu doświadczenia, uczymy się przez całe życie i tak naprawdę każdy w każdym wieku może zdobyć te stopnie instruktorskie, począwszy od 16 roku życia tak naprawdę, nie?
No, oprócz stopni instruktorskich, o których wspomniała tutaj Monika, mamy też stopnie harcerskie. Wykonywanie ich tak naprawdę kształtuje tego młodego człowieka. Jest rozpisywana próba na kartce czy na komputerze z opiekunem próby. Wybierane są punkty, które trzeba zrealizować, żeby taki stopień zdobyć. Są pewne gdzieś tam wymagania wcześniej określone. No i ten młody człowiek, żeby dojść rzeczywiście do tego przewodnika, czy podharcmistrza, czy harcmistrza, no tą pewną drogę musi odbyć i rzeczywiście dużo rzeczy się nauczyć. No i tych prób troszeczkę zrealizować. Jednym z pierwszych stopni to jest młodzik ochotniczka, czyli młodzik jest to, jeżeli chodzi o chłopców, a ochotniczka, jeżeli chodzi o dziewczynki, tak? Kończymy w stopniu harcerza Rzeczpospolitej, a później dopiero wchodzą stopnie instruktorskie.
A jak wygląda ten podział taki strukturalny w ZHP? No bo w wojsku mamy kompanie, bataliony, brygady. No właśnie, jak to jest w ZHP?
No to tak. Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej to u nas taka główna kwatera ZHP. Czwarta Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, no to chorągiew warmińsko-mazurska. A bataliony to nasze chówce, na przykład chówiec Giżycko, tak jak Szymon, albo chówiec ziemi lidzbarskiej, tak jak mój. Chówce nie mogą istnieć bez drużyn, czyli najważniejszych jednostek w ZHP, opierających się właśnie na skupianiu młodzieży, dzieci i kształtowaniu ich dalej.
A skąd w zasadzie biorą się nazwy tych struktur? No bo te słowa gdzieś tam przewijają się w polskiej literaturze, istnieją w polskim języku, no może nie używamy ich tak często dzisiaj, ale z czymś nam się kojarzą.
No to trzeba wrócić do średniowiecza. Myśl mi przychodzi fragment piosenki hymnu Grunwaldu, chówce zbrojne, chorągwie pancerne. Czyli jednoznacznie tutaj wskazówka jest taka, że te nazwy zapożyczyliśmy ze średniowiecznego odpowiednika Wojska Polskiego. Czyli te chorągwie właśnie, chówce zbrojne, to u nas też te nazwy zostały.
No tak, pod Grunwaldem walczyła na przykład Wielka Chorągiew Ziemi Krakowskiej. Ty zaś jesteś przedstawicielką chówca ziemi lidzbarskiej. Oboje zaś reprezentujecie chorągiew warmińsko-mazurską.
Jeśli chodzi o te średniowieczne nawiązania, no to jest takie hasło, które na pewno każdy z was słyszał, hasło czuwaj, czyli takie zawołanie harcerskie na przywitanie, na pożegnanie, co oznacza w takim wolnym tłumaczeniu bądź gotów, a było ono zazwyczaj wypowiadane przez żołnierzy, rycerzy wartujących przy murach i jedna z osób zawsze mówiła czu, odpowiadali waj, żeby nie zasnęli, żeby czuwali przy tych właśnie murach i bronili naszej ziemi, naszej polskości.
No właśnie, więc tutaj tych związków nie można schować w cień, no bo już same nazwy wskazują na to, że no harcerstwo jest związane z Wojskiem Polskim albo jego ekwiwalentem sprzed wieków.
Na pewno harcerze odegrali bardzo ważną rolę przez te ostatnie 100 lat w historii Polski. Mówię tutaj przede wszystkim o zaangażowaniu harcerzy, na pewno wszyscy znają Szare Szeregi, Zawiszacy, podczas II wojny światowej. Były zaangażowane nie tylko tutaj do zbrojnych akcji, no ale też podczas jakichś konspiracyjnych akcji, o czym można by rozmawiać przez następne 10 dni. No ale odsyłamy rzeczywiście do lektury, bo warto znać tą historię harcerstwa podczas II wojny światowej.
Były dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał broni Wiesław Kukuła, bodaj w 2020 roku wspominał, że harcerze są doskonałymi kandydatami na żołnierzy. Wtedy około 7% wszystkich żołnierzy stanowili harcerze. No a jak to wygląda w praktyce? Jak wielu znacie harcerzy, którzy łączą dziś obowiązki harcerskie z tymi żołnierskimi?
Powiem szczerze, że mam znajomych, którzy służą w wojsku i mieli swój, że tak powiem, udział w harcerstwie. Pełnili też gdzieś tam wyższe funkcje. Natomiast bardzo dużo ludzi poodchodziło z harcerstwa ze względu na to, że już nie starczało im czasu, tak? Natomiast jak najbardziej tutaj zgodzę się z panem generałem, że jak najbardziej są to dobre nabytki jako żołnierzy, bo są to ludzie karni, posłuszni, potrafiący wiele rzeczy zrobić z niczego tak naprawdę.
Wiele osób wśród naszych nawet znajomych pełni służbę wojskową. Mówimy o harcerzach oczywiście, znajomych harcerzach, ale myślę, że łatwiej takiemu rekruterowi zrekrutować harcerza, który już miał styczność z takimi działaniami paramilitarnymi, więc jest to na pewno łatwiejsze i też celujemy w harcerzy.
Mówi się, że żołnierzem jest się przez całe życie. Od momentu złożenia przysięgi wojskowej jesteśmy zobowiązani, by stanąć w obronie ojczyzny w razie nagłej potrzeby, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy i tak dalej. Ale jak to jest właśnie z harcerstwem? Czy harcerzem też jest się przez całe życie i pewnych rzeczy się nie zapomina, jak, nie wiem, jazdy na rowerze?
Nie da się tak łatwo odejść z ZHP. Wracając do historii, 1000 razy rzucałam sznurem funkcyjnym, jak miałam już czegoś dość, albo, że tak powiem, odeszłam z jakiejś funkcji, przekazałam jakiemuś innemu instruktorowi swoją funkcję, mówię tutaj na przykład o byciu komendanta chówca, no to dalej czuję się w obowiązku robić coś na rzecz ZHP. I nawet jeżeli to jest rzecz, która nie jest jakaś taka wielka, albo przekłada się w tym momencie na super wychowanie, ale czuję się tak bardzo zaangażowana w dalsze jakieś tam życie harcerstwa, w dalszą historię, że nie potrafię z tego tak do końca zrezygnować. I dlatego połączyłam obecną pasję z tym, co bym mogła dać od siebie dla harcerstwa. I na przykład jest to promocja.
Mam w głowie takie powiedzenie, że tak naprawdę harcerzem jest się całe życie i to nieraz się gdzieś tam wypominałem swoim gdzieś tam przyjaciołom, znajomym, którzy mówili, że kiedyś harcerstwo było inne, teraz jest inne. Tłumacząc im, że no jak już dorośliście, to czas robić to harcerstwo dla innych, a nie dalej się bawić gdzieś tam. Uważam, że tak, że całe życie gdzieś tam jest się tym harcerzem, bo nawet jak porozmawiam po wielu latach z tymi znajomymi, to przypominają sobie najważniejszy moment dla każdego harcerza, czyli otrzymanie krzyża harcerskiego, tak? I przyrzeczenie harcerskie dla każdego harcerza jest naprawdę jednym z największych przeżyć w historii harcerskiej drogi. I ci znajomi, no, którzy już wiele lat nie działają harcersko, zawsze gdzieś tam sobie wspominają, że to były najpiękniejsze czasy ich, że tak powiem, dzieciństwa.
Podobnie jest właśnie z przysięgą wojskową. No tutaj pewnie z panem sierżantem się zgodzimy, że w życiu każdego żołnierza w sercu moment składania przysięgi zajmuje naprawdę szczególne miejsce. Także tych podobieństw jest dosyć sporo, a i tak pewnie wszystkich nie wymieniliśmy. I może teraz na koniec, żeby jakoś tak miło podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, opowiedzcie o jakimś wyjątkowym wspomnieniu związanym właśnie z harcerstwem, o czym faktycznie będziecie zawsze, ale to zawsze pamiętać.
Ojejku, bardzo dużo się działo przez te w sumie 20 ostatnich lat. Byłam w różnych miejscach i na świecie, i w Polsce. Natomiast taką, może nie przygodą, ale takim wspomnieniem, które zapadnie mi na pewno głęboko, będzie moje zobowiązanie instruktorskie, czyli taka przysięga bycia wychowawcą, instruktorem, którą złożyłam na placu Orląt Lwowskich w Lwowie z okazji zlotu stulecia ZHP organizowanym właśnie w Lwowie. Byłam zaskoczona, bo, że tak powiem, zrobiono mi niespodziankę. No płakałam, nie potrafiłam tej roty zobowiązania w ogóle powiedzieć, bo przez cały czas płakałam. To były takie łzy wzruszenia, szczęścia, czegoś niesamowitego, bo już człowiek był dorosły, wiedział w jakim miejscu się znajduje, jednak to jest przepiękne miejsce pamięci, bardzo ważne dla każdego Polaka. I jeszcze tam miałam okazję złożyć to zobowiązanie, więc na pewno będę pamiętała do końca życia.
Ja aż takich ciekawego zobowiązania nie miałem, natomiast jedną z takich dla mnie ciekawszych sytuacji, które miały miejsce, było to objęcie funkcji drużynowego w 6. Lwowarskiej Drużynie Harcerskiej Tornado, czyli mojej pierwszej drużynie, w której się wychowałem i byłem 6. drużynowym. Można powiedzieć, że od numerku bardzo gdzieś tam to też utkwiło w pamięć. Może to dla innych gdzieś tam nie było jakimś tam ciekawym przeżyciem, natomiast dla mnie, jeżeli chodzi o moją harcerską drogę, było takim bardzo dużym krokiem w dorosłość, ze względu na to, że już ja musiałem objąć taką funkcję wychowawcy, żeby wychować swojego następcę, tak? Żeby wychować następcę, któremu oddam w swoje ręce drużynę i te dzieci i młodzież, żeby nadal ta drużyna trwała i żeby ta młodzież mogła później pójść dalej i przejąć kolejne stanowiska, tak jak ja przejąłem chówiec, no już od kilku lat go prowadząc, więc no jakby no dało to dużo w życiu takiej pomocy i takiej wiedzy.
A też pewnie dumy.
Tak, jak najbardziej.
Szemrze las. Hej, las, mówię pa, szumi las, mówię pa, a w lesie, mówię pa, sosenka, spodobała mi się jeden raz harcerka Marysieńka. Hej, las, mówię pa, szumi las, mówię pa, a w lesie, mówię pa, sosenka, spodobała mi się jeden raz harcerka Marysieńka.
Dziś w naszym studiu gościliśmy Monikę Chmiel, pracownika 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, harcmistrzynię Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję, Monika.
A dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w tym wywiadzie. Bardzo mi miło kolejny raz gdzieś tam mówić o tym harcerstwie. No i co? I chciałabym, korzystając z okazji, pozdrowić Wspólnotę Drużyn Grunwaldzkich, czyli takie moje najbardziej ukochane środowisko, no i moją harcerską przyjaciółkę Karolinę Pawłowską, która dzisiaj ma swój pierwszy debiut w nowej pracy. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie do dołączenia w szeregi ZHP, ZHR, Zawiszaków, do każdego harcerstwa. Na pewno w każdym wieku Was wszyscy z otwartymi ramionami przejmą. Czuwaj.
A także starszego sierżanta Szymona Witkosia, żołnierza Kompanii Dowodzenia 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, komendanta Chówca Giżycko. Dziękuję, panie sierżancie.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Zachęcam również, jak Monika wspomniała, do działania, spróbowania swoich sił w harcerstwie, ale jak również spróbowania swoich sił w terytorialnej służbie wojskowej, tak? Spróbować być żołnierzem i zobaczyć, jak to jest wejść w szeregi, w mundur, kamasze i naprzód.
Ja nazywam się Radosław Lech i dziś wyjątkowo ślemy Wam nie tylko te żołnierskie pozdrowienia, ale również te harcerskie. A z racji tego, że świętowaliśmy niedawno Dzień Myśli Braterskiej, czuwaj.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.